profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, u nas już rozpoczął się nowy rok, w Chinach to będzie 22 stycznia. Powiedzmy więc, w jakich barwach on się rysuje, jaką drogą podążą Chiny w nowym roku?
No, rysuje się przede wszystkim z niepewnością związaną z tym, jak będzie dalej wyglądała sytuacja covidowa, dlatego że Chiny puściły w sumie pandemię na żywioł, odchodząc od swojej polityki dotychczasowej zero covid, i to odchodząc w sposób spektakularny, bo właściwie dokonały zwrotu o 180 stopni. No i efekt jest tego taki, że mamy ogromną liczbę zachorowań. Tam ostatnie dane mówiły o 250 milionach, natomiast później przestano publikować dane i w dużej mierze nie wiemy tak na dobrą sprawę, ile jest chorych, ile chorych będzie, a to, o czym pani wspomina, w chińskim nowym roku, no to jest największa migracja ludności na świecie, dlatego że to jest najważniejszy dzień w życiu Chińczyków, to jest porównywalne do polskiej Wigilii, i w tego dnia, czy na ten dzień, Chińczycy najczęściej wracają do swoich domów, czy do swoich wiosek, czy miasteczek. Ogromna populacja ludzi, którzy pracują na wschodzie kraju lub na południu kraju, a ich krewni czy rodzina są z środkowych Chin czy z zachodnich, no to właśnie w ten jeden dzień w roku przyjeżdżają i spotykają się ze swoimi rodzinami, a przez ostatnie 3 lata nie bardzo mogli to robić, bo było polityka zero covid, kwarantanny i tak dalej. Także po pierwsze są wytęsknieni, po drugie wreszcie mogą, a po trzecie szaleje pandemia. Także sytuacja jest, no i będą się przemieszczać, więc będą ją roznosić, a do tego dochodzi oczywiście brak danych i cenzura. Ostatnio Weibo chińskie skasowało ileś kont, które krytykujących politykę Chin. Także zasadniczo sytuacja jest dynamiczna i jest to operacja na żywym ciele, na ogromnym ciele, dlatego że przecież Chiny to największe społeczeństwo na świecie jeszcze. Wkrótce Indie je prześcigną, ale dalej to jest ponad miliard ludności. Także sytuacja jest bardzo ciekawa, natomiast no niewiele wiemy, o tak na dobrą sprawę mamy mało konkretnych danych, ponieważ to są Chiny, no i Chiny niechętnie to publikują, a jak nawet publikują jakieś dane, to trzeba być bardzo ostrożnym wobec tego, co robią.
To prawda, ale możemy spróbować odgadnąć, co było tym takim punktem zapalnym, głównym powodem, no jednak odejścia od tej polityki zero COVID.
No myślę, że przede wszystkim protesty to jest jedna rzecz, a druga rzecz to no to konsekwencje gospodarcze. I oczywiście mówimy tutaj o samej decyzji i o timingu i o czasie tej decyzji, dlatego że ewidentnie protesty doprowadziły do przyspieszenia tej decyzji, dlatego że protesty przeciwko polityce zero COVID, które to protesty były no dość spektakularne, może nie w tym sensie, że one były jakimś bardzo dużym zagrożeniem dla partii, tym niemniej były największymi protestami od czasów Tiananmen, czyli od 1989 roku, w którym to 1989 roku nie tylko były protesty na Tiananmen, bo były też w innych miastach Chin, ale to oczywiście pamiętamy je głównie z powodu wydarzeń na placu. Natomiast teraz te protesty, one były niebezpieczne dla partii, dlatego że one łączyły różne grupy społeczne i to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo niebezpieczna dla tego typu partii, a po drugie były w różnych obszarach kraju. I to powodowało jakby połączenie tych dwóch czynników, było bardzo niebezpieczne, dlatego że one mogły dać pewną jedność protestom. Oczywiście nie dało ostatecznie, tak? Natomiast było to ostrzeżenie, które partia potraktowała w sposób poważny. No, najlepszym przykładem tego, jak te protesty zadziałały, było to, że wspólnie protestowali Ujgurzy i Chińczycy, tak? No, zazwyczaj to oni są raczej przeciwko sobie, no, a tymczasem tutaj Urumqi, czyli stolica Xinjiangu, wyrosła jako symbol tych protestów. Protesty w Szanghaju były na przykład na ulicy Urumqi, a to dlatego, że w tym, że Urumqi straż pożarna nie dojechała do budynku, w którym się paliło i w efekcie, a nie dojechała z powodu ograniczeń covidowych. Także tego typu życiowe rzeczy no, doprowadziły do Chińczyków do wyjścia na ulicę i to w sposób spektakularny. Więc to jest pierwsza rzecz i to nam mówi przede wszystkim o czasie tego. Było to już po zjeździe partii, po 20. zjeździe partii, a więc po tym, kiedy Xi Jinping no, wygrał ponownie i tak na dobrą sprawę cały stały komitet biura politycznego i biuro polityczne jest jego. No i to powoduje, znaczy cały komitet jest jego, a biuro polityczne w przeważającej mierze jest jego. No i to powoduje, że już był bezpieczny, siedział mocno w siodle. No, plus protesty, więc już mógł trochę odpuścić. No a do tego dochodzi oczywiście koszty gospodarcze, dlatego że no, gospodarka Chin mocno cierpiała na tej polityce zero COVID, więc jakby było jasne, że prędzej czy później będą musieli od niej odejść. I tylko było pytanie, kiedy to zrobią i jak bardzo ta ideologia no, popsuje tę gospodarkę, dlatego że tak naprawdę o to chodziło, czyli jakby główna linia sporu, czy może braku jedności wśród szeregów partyjnych była, nie dotyczyła tego jakby samej polityki pandemicznej, tylko jak odchodzić od tej polityki pandemicznej, czyli jak luzować. No i akurat Xi Jinping przed zjazdem to był raczej z tych, którzy nie bardzo chcieli luzować, no ale rozumiem, że jak już wygrał, to mógł przejąć część postulatów swoich przeciwników, bo tych przeciwników już nie ma. Także dzięki temu mógł sobie pozwolić na to. Plus te protesty, także te trzy rzeczy. Protesty, kwestie gospodarcze plus sytuacja polityczna po 20. zjeździe partii.
A jak mogą wyglądać sytuacje ze światem zewnętrznym? Pytam na przykład o relacje między Chinami a Rosją, jeżeli chodzi o nowy rok.
Wydaje się, że Chiny dalej będą popierały Rosję bez stawiania kropki nad i, dlatego że wojna na Ukrainie niewątpliwie wzmocniła Stany Zjednoczone i obecny porządek międzynarodowy, co się nie podoba Chinom. No oczywiście nie podoba się to Rosji, ale to jest jasne. No a skoro się to nie podoba Chinom, skoro Amerykanie zostali wzmocnieni tą wojną i tymi konsekwencjami, to również wzmacnia się główne spoiwo relacji rosyjsko-chińskich, czyli antyamerykanizm. Ponieważ jakby Rosjanie doprowadzili do tego, że główny przeciwnik Chińczyków, czyli Amerykanie, się wzmocnili. Czyli zawalili sprawę z punktu widzenia chińskiego, natomiast to nie oznacza, że Chińczycy ich wystawią do wiatru i dogadają się z Amerykanami. Może byli tacy ludzie w partii, nawet dochodziły tutaj głosy przez rok 22 czasami do nas, że są takie pomysły, no ale nie przebili się jednak. Ta linia polityczna Xi Jinpinga, nazwijmy ją rewizjonistyczną wobec obecnego porządku międzynarodowego, no została utrzymana, to znaczy Chiny wspierają Rosję, natomiast do pewnych granic. Tymi granicami oczywiście jest zysk gospodarczy i to, żeby nie zapłacić przypadkiem ceny za wojnę Rosji. Chiny będą wspierały Rosję i wspierają ją w sposób polityczny, w sposób ideologiczny, moralny, czy jak to tam nazwać, natomiast już nie gospodarczo, bo one nie chcą płacić za błędy swoich tutaj papuścików, tak? Natomiast nie, więc są granice tego chińskiego poparcia, natomiast no poparcie jest wyraźne, to nie miejmy złudzeń, tu Chiny stoją po stronie Rosji w tej wojnie.
To jeszcze spójrzmy na relacje chińsko-amerykańskie i tutaj też może najpierw krótki komentarz. Pan profesor też przebywał w minionym roku na Tajwanie. Wczoraj pojawiła się informacja, że wojska chińskie przeprowadzały takie wspólne patrole gotowości bojowej, no po prostu ćwiczenia bojowe.
Znaczy generalnie Chińczycy to regularnie przeprowadzają różnego rodzaju ćwiczenia i prowokacje w Cieśninie Tajwańskiej i dookoła. Z Rosjanami również ćwiczą po to, żeby zastraszać czy to Japonię, czy Koreę Południową. Także to jest pewna norma tutaj, jeżeli chodzi o działania. To jakby dzień jak co dzień pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie, no to ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z małym zawieszeniem broni politycznym oczywiście, czy taktycznym, które trwa od szczytu na Bali, kiedy Xi Jinping spotkał się z Bidenem. I Chiny, czy to przez fakt, że Rosja nie wygrywa wojny na Ukrainie, czy to przede wszystkim przez fakt problemów wewnętrznych, no i połączenia oczywiście tych czynników, no Chiny trochę spuściły z tonu i generalnie teraz raczej stawiają na pewne no, przygaszenie czy przyhamowanie tego antagonizmu ze Stanami. I oczywiście tymczasowe, bo strukturalnie to jest ewidentna rywalizacja, ona będzie trwała. Natomiast taktycznie Chiny potrzebują oddechu, potrzebują chwilę czasu. No więc raczej wygaszają, czy starają się, żeby było spokojniej. No, proszę zwrócić uwagę, że może nie mamy ostatnio jakichś szczególnych napięć w relacjach chińsko-amerykańskich, tak jak to było na przykład podczas wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie. No, a te wszystkie tam te rzeczy wojskowe tutaj, te manewry, nie manewry, no to jest pewien elementarz. Oni tak mają, testują Tajwańczyków, Tajwańczycy testują ich, Japończycy, czy podobnie testują zachowania japońskie czy koreańskie, także to jest pewien stały element teatrum politikum w Azji Wschodniej. To nie zmienia faktu, że ogólna sytuacja strategiczna jest teraz raczej spokojniejsza niż była pół roku temu. Oczywiście to się może zmienić, bo to jest dynamiczne, natomiast na ten moment raczej mamy uspokojenie na linii Stany-Chiny, ale oczywiście to jest chwilowe.
I tutaj na razie postawimy kropkę, ale oczywiście jeszcze będziemy o Chinach rozmawiali w kolejnych audycjach. Profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz, publicysta, ekspert do spraw Chin, Rosji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.